Filmy amerykańskie przyzwyczaiły nas do postrzegania ninja jako zamaskowanych, niesamowitych wojowników w swoich charakterystycznych strojach, machających mieczami, nunchaku, a do tego rzucali gwiazdkami. Czy tak było istotnie? Z tego co wiemy, z ich rąk ginęło sporo ludzi, po czym niemożliwe było ich pochwycenie, bo rozpływali się jak we mgle. A wszystko w imię politycznych ambicji panów feudalnych XVI-wiecznej Japonii. Ich czyny mitologizowano. Dokonywali niezwykłych rzeczy. Zamaskowani zabójcy według niektórych podań potrafili latać na kulach armatnich, czy lecąc na latawcu spaść znienacka na wroga. Prawda jest taka, że pod koniec XV wieku rodziny samurajskie zaczęły doskonalić się w nieszablonowych metodach rozwiązujących problemy raz na zawsze. Ninja stanowiło dość ciemny odłam społeczności samurajów żyjących podług kodeksu Bushido, które między innymi mówiło, że należy walczyć z podniesioną przyłbicą, a nie skrytobójczo i niecnie pozbawiać ludzi życia. Tym niemniej ich chlebem codziennym były podstępy, szantaż oraz skrytobójstwo. Działali z ukrycia, po wszystkim znikali bez śladu, a miast sławy oczekiwali godziwej zapłaty. Zatem z poczucia lojalności działający samurajowie byli poważani powszechnie, zaś działający z poczucia zysku ninja byli powszechnie pogardzani, co nie oznacza, że nie korzystano z ich usług. Zgodnie z jedną z krążących opowieści, pewien ninja został wynajęty po to, aby zdobyć zamek zbuntowanych samurajów. Zakradł się do wnętrza, wykradł latarnię rodową tychże samurajów, dzięki czemu kilka dni później 40-osobowy oddział ninja z replikami tych latarni zostali wpuszczeni bez problemu. Zasiali chaos i z łatwością opanowali zamek. Nic dziwnego, że mieli opinię mistrzów podstępu, a poza tym to tak naprawdę niewiele wiadomo. Tak jak w przypadku stereotypowego pirata, który musi mieć opaskę na oku, tak w przypadku ninja uważa się, że ubierali się zawsze na czarno z obowiązkową maską. W obu przypadkach to wytwory wyobraźni, barwnie opisujących ich wymyślone przygody późniejsi mistrzowie pióra. Z czernią sprawa ma się tak, że tę stosowano w teatrze japońskim, kiedy wprowadzano na scenę kogoś niewidocznego. Zatem dość klarownie czerń symbolizuje postać ninży, wiecznie przyczajonego w ciemności. Z zachowanych dokumentów wynika, że nie było się czemu dziwić. W XVI wieku bowiem zamki wykonywano często z papieru i gliny. Stąd rzadko kiedy decydowano się oświetlać takie placówki, a ninja mógł się zakradać dowoli. Tekstura budynków ułatwiała pokonywanie murów przy pomocy lin z hakami, a dzięki zmyślnym technikom akrobatycznym wrogowi zdawało się, jakby ninja niejednokrotnie leciał z powietrza. Z dokumentacji wynika, że przeciętny ninja był wyposażony w miecz samurajski, zastraszająco dużo noży i od groma żelaznych gwiazdek. Genialną taktykę mieli obmyśloną, jeśli chodzi o skradanie się w ciemnościach z mieczem. Powiedzmy, że taki ninja poruszał się po kompletnych ciemnościach. To całkiem realne było, że mógł napotkać równie kompletnie niewidzialnego w ciemnościach strażnika. Aby temu zapobiec, ninja niemalże całkiem ściągał pochwę z miecza, przy czym nie do końca. Pochwa wisiała niemalże na końcu ostrza, dając wojownikowi taki wykrywacz, że kiedy poczuł, że pochwa dotknęła strażnika, ten niewiele się namyślając wykonywał pchnięcie, po czym strażnik raczej już się nie podnosił. Stąd nie w ciemię bici właściciele zamków tworzyli istne labirynty pełne ślepych zaułków, zaś zamki z najwyższej półki miały te swoje labirynty wyłożone specjalnymi płytami, po naciśnięciu których dobywał się coś na podobieństwo słowiczego śpiewu, czyli zapowiedź tego, że ninja jest już w drodze. W przypadku wykrycia obecności intruza, ten zamiast stanąć do walki niejednokrotnie popełniał samobójstwo, byle nie dostać się w ręce wroga. Znienawidzeni nadepnęli w końcu tym, co trzeba na odcisk i postanowiono bandę ninja rozgromić. Co prawda zmuszono ich do ucieczki, ale za to jakiej? Wprost w ramiona Ieyasu Tokugawy, który niebawem miał zostać szogunem. Kiedy udało im się ocalić jego życie, zostali jego bodyguardami. I tak historia bywa przewrotna. Niemiłosiernie, bezlitośni i najbardziej znienawidzeni w Japonii wojownicy ninja zostali lojalną gwardią i osobistą ochroną dynastii szogunów z rodu Tokugawa. 1638 roku oblegano zamek Hara, gdzie zbiegli się zbuntowani chłopi. No to tego roku szogun postanowił przepędzić Portugalczyków i dopuścić na zasadach wyłączności w handlu Holendrów. Ale to również w 1638 roku po raz ostatni wspomniano o wojownikach ninja. Potem już odeszli w cień dziejów, by tam pozostać na zawsze. Do historii jednak przeszło wiele nazwisk. Fujibayashi Nagato był legendarnym przywódcą ninja z XVI wieku. Heroicznie bronił swojej krainy przed nadjeżdżającymi wrogami. Wrogowie usiłowali wymazać pamięć o ninja na dobre, ale dzięki jego staraniom wielu ninja zdołało się ukryć, by móc przekazywać tajniki ninja z pokolenia na pokolenie. Jego rodzina, rodzina Fujibayashi, dołożyła starań, aby zapewnić, że wiedza i techniki ninja nie wymrą. Opracowali między innymi Bansen Shukai, czyli encyklopedię ninja. Momochi Sandayu był przywódcą ninja w drugiej połowie XVI wieku. Zasłynął ze swoich nauk. Uczył, że ninjutsu powinno być używane tylko w ostateczności i może być legalnie użyte tylko do uratowania życia ninja lub jego pana. Ishikawa Goemon jest porównywany do Robin Hooda, choć w rzeczywistości po prostu był złodziejem, pochodzącym z rodziny samurajów. Z tego powodu, że rozgniewał mistrza, zbiegł kradnąc ulubiony miecz swojego mistrza. To rozpoczęło jego 15-letnią karierę herosa okradającego bogatych kupców i bogate świątynie, po części dzieląc się łupami z wieśniakami, by ci go nie wydali ścigającej go władzy. Wpadł, kiedy usiłował zamordować pewnego zamożnego pana. Rok zapadł na niego wyjątkowo surowy. Ugotowano go żywcem w kotle przy bramie świątyni w Kioto, które zresztą okradł kilka lat wcześniej. Hattori Hanzo przeszedł do historii po tym, jak w brawurowy sposób ochronił potężnego VIP-a. Miał zapewnić ochronę Tokugawie Ieyasu, przyszłego założyciela szogunatu Tokugawa, a dokonał jeszcze więcej, bo uratował całą rodzinę Ieyasu z niewoli. Jego wizerunek pojawia się do dziś w mandze czy filmach. Do tego jeszcze posiada najczęściej magiczne moce. Oprócz tego, że poruszał przedmiotami dzięki telekinezie czy przewidywał przyszłość, zasłynął ze zdolności znikania i ponownego pojawiania. Do historii ninja przeszła również kobieta, Mochizuki Chiyome. Stworzyła grupę kobiet agentek ninja, czyli kunoichi. Te aktywnie działały jako szpiedzy, posłańcy i zabójcy. Rekrutowała dziewczyny będące sierotami, uchodźcami albo prostytutkami, które następnie szkoliła na ninja. Ich działalność uwzględniała przybieranie się za wędrownych szamanów, udawanie aktorek, prostytutek czy gejszy, po to, aby przeniknąć przez mury zamkowe czy świątynne i tam realizować swoje szpiegowskie cele. Grupa liczyła około 300 ninja i przyczyniła się do tego, że klan tak Kegda urósł w siłę i inne klany musiały się z nim liczyć. Fuma Kotaro, przywódca armii i ninja, podczas bitew ćwiczył wiele taktyk w stylu ninja. Jego oddziały specjalne prowadziły wojnę partyzancką i angażowały się w działalność szpiegowską. Klan Hojo padł ofiarą Toyotomi Hideyoshiego w 1590 roku, po oblężeniu zamku Odawara, pozostawiając Kotaro i jego ninja, którzy przeszli na bandyckie życie. Według legendy Kotaro spowodował śmierć Hattori Hanzo. Podobno zwabił go na wąski tor, czekał na przypływ, wylał olej na wodę i spalił zarówno łodzie, jak i żołnierzy Hattoriego. Niestety za ten czyn otrzymał najsurowszy wymiar kary. Szogun Tokugawa Ieyasu skazał Kotaro na śmierć przez ścięcie. Jinchi Kawakami nazywany jest ostatnim prawdziwym ninja. Uczył się ninjutsu już w wieku 6 lat i nauczył się nie tylko technik walki i szpiegostwa, ale także wiedzy chemicznej i medycznej. Będąc nauczycielem, nie nauczał swoich uczniów w duchu umiejętności starożytnego ninja. Był zdania, że czasy się zmieniły i współcześni nie potrafią objąć umysłem to, czym się prawdziwe ninjutsu objawia. Szczególnie w dobie, kiedy morderstwa czy trucizny są surowo zabronione. W obliczu zmiany obyczajowości podjął decyzję, by już więcej nie przekazywać informacji o ninja nowemu pokoleniu. Dotychczasowe tradycje odeszły razem z nim. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół. A jak średnio wam się podobało, to dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was poudaje dzisiaj wieczorem ninja. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.